Jesteśmy cały czas w czasie Adwentu, więc chciałem skorzystać, byśmy spojrzeli na jedną z przypowieści Nowego Testamentu. Ona w naszych Bibliach jest zatytułowana Przypowieść o dzierżawcach winnicy. Jest zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 20. Proszę, otwórzmy ją. Zapewne pamiętamy, że przypowieść to taka forma literacka, która za pomocą ilustracji przedstawia jedną ważną prawdę lub jedną główną prawdę. Błędem jest z reguły, gdy rozważamy przypowieść i staramy się każdemu słowu nadać jakieś znaczenie. W przypowieści chodzi o jedną myśl. To takie, powiedzielibyśmy, współczesne młodzieżowe nauczanie minutowe na YouTubie. Czyli opowiadamy historię z koncentracją na jednej myśli, aby człowiek po prostu mógł zapamiętać, a potem mógł sobie w ciągu dnia o tym rozmyślać i konfrontować swoje własne życie. I w rozważaniu przypowieści bardzo ważny jest kontekst. I bardzo ważne są te odniesienia do Starego Testamentu, które w tych przypowieściach znajdujemy, jeżeli w nich są. A w tej przypowieści są przynajmniej trzy odniesienia do Starego Testamentu. Są trzy cytaty ze Starego Testamentu. I one tak naprawdę nakierowują nas na właściwe zrozumienie tej przypowieści. Kiedy więc chcemy zrozumieć przypowieść, to oczywiście najpierw powinniśmy się modlić: Panie, podziel się ze mną swoim sercem. Podziel się ze mną tym, co chciałeś przekazać przez tę przypowieść, abym mógł dostrzec to i mógł tej myśli podporządkować całe swoje życie. Ponieważ przypowieść ma czegoś uczyć, ma nas prowadzić do Bożej mądrości, która powinna zmieniać nasze życie. A więc mamy trzy cytaty ze Starego Testamentu. Po pierwsze z Księgi Izajasza z rozdziału 5. Zwróćcie uwagę, że w wersecie 9 naszej przypowieści mamy nawet napisane Izajasz 5:1. Jest to przypowieść, jaka znajduje się w Księdze Izajasza w rozdziale 5 i ona jest tak naprawdę kanwą do tej przypowieści i Pan Jezus odnosi się do tej przypowieści, wygłaszając swoją, więc powinniśmy poznać, o czym jest ta przypowieść. Dlatego też czytaliśmy ją przed modlitwą, aby zrozumieć jej znaczenie. Kolejnym cytatem, zobaczcie, kolejny cytat znajduje się w wersecie 17 naszej przypowieści. Jest to psalm 118. Jeżeli nie pamiętamy, przypomnę, że w czasie święta Paschy Żydzi śpiewali psalmy od 113 do 118. Jest to więc ten jeden z psalmów paschalnych, ale też mówimy, że jest to jeden z psalmów mesjańskich, ponieważ ten psalm koncentruje się na osobie Mesjasza. Tak jak przypowieść koncentruje się na właścicielu winnicy oraz na synie, który przychodzi, aby odebrać to, co się należy ojcu. Psalm 118. I w końcu trzeci fragment również pochodzi z Księgi Izajasza, z rozdziału 8 i odnajdujemy go w 18 wersecie naszej przypowieści. Powinniśmy przyjrzeć się tym trzem fragmentom, żeby móc potem wrócić do przypowieści, którą opowiada Pan Jezus. A więc jest to kontekst Starego Testamentu. Ale również ta przypowieść ma konkretny kontekst, w którym Pan Jezus ją opowiadał. Jeżeli spojrzymy do naszych Biblii, zobaczcie, to w rozdziale 19 czytamy, że Jezus już wjechał do Jerozolimy, a więc jest ten triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Pamiętacie, jest ten cały orszak ludzi, którzy witają Go z radością, właśnie śpiewając między innymi psalm 118, ten mesjański psalm, który, zobaczcie, w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza, w rozdziale 38 się pojawia cytat z niego. I on, ten psalm zapowiada, że wszystko, co się będzie działo od momentu, jak wjeżdża Mesjasz, aż po wejście do świątyni, będzie jednym wielkim świętem radości, ponieważ przychodzi ten, który wykona Boże dzieło. I oczy wszystkich zwrócone są na Niego. Na Niego. Na Mesjasza, na sługę Pańskiego, na Jezusa. I później widzimy, że Jezus wchodzi do świątyni, robi tam owy porządek, czyli wypędza przekupniów. Tam padają te znamienne słowa: z domu ojca mego uczyniliście targowisko, tak, jaskinie zbójców, a wolą ojca było, żeby ten dom był domem modlitwy dla wszystkich narodów. Dla wszystkich narodów. Więc widzimy bardzo wyraźnie, że to, w jakim kierunku poprowadzono kult w świątyni, to rozminęło się z Bożym oczekiwaniem. Rozminęło się i dlatego Jezus o tym mówi. I później widzimy, że Jezus rozmawia z kim? Z uczonymi w piśmie i z arcykapłanami. I w pierwszym rzędzie on tę przypowieść mówi do nich. Można by zadać pytanie, więc czemu my ją rozważamy? Skoro jest to przypowieść do elit izraelskich, religijnych elit. No, zawsze kiedy rozważamy przypowieść, dzisiaj trochę takiego warsztatu technicznego, zawsze kiedy rozważamy przypowieść, powinniśmy, jakikolwiek fragment Pisma Świętego, powinniśmy szukać znaczenia czy kontekstu teologii nowotestamentalnej, czyli jakie nauczanie nowotestamentowe możemy wziąć dla siebie, my dzisiaj. I są dwa miejsca, celowo rozpinam to w taki sposób, które pokazują, dlaczego my powinniśmy się przejąć treścią tej przypowieści. Nie tylko liderzy duchowi, nie tylko pastor, chociaż przede wszystkim również oni. Po pierwsze, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w piątym wersecie są bardzo ważne słowa. Czy mógłby ktoś przeczytać te słowa? 1 Piotra 2,5, ale tak głośno, bardzo proszę. 1 Piotra 2,5. Śmiało, kto ma głośno, tylko proszę.
I wy sami, jako kamienie żywe, budujecie się w dom duchowy. Budujcie się w dom duchowy. Kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Mhm,
dziękuję. Widzimy bardzo wyraźnie, że kontekst nowotestamentowy, więc to, co powinno ciebie i mnie interesować, jest to, że my, którzy narodziliśmy się na nowo, uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, jesteśmy niczym ród kapłański, niczym kapłani. Jesteśmy wezwani, by składać Bogu duchowe ofiary, przyjemne Jemu. I w ten sposób przypowieść kierowana do arcykapłanów, do uczonych w piśmie, staje się również przypowieścią między innymi do nas. To reformacja ogłosiła ten ważny, nie wiem, ważną naukę powszechnego kapłaństwa wszystkich świętych. My to mówimy, nie mamy kleru u siebie w kościele, tak? Nie mamy podziału na duchowieństwo i laikat. Czemu? Ponieważ wszyscy jesteśmy rodem kapłańskim. Wszyscy. Bardzo bym prosił jeszcze jeden fragment przeczytać. Księga Objawienia, 5, werset 10. Również głośno. Jest to pieśń, modlitwa, którą święci zanoszą przed Bożym tronem. I co tam czytamy? Bardzo proszę, kto znajdzie, tak samo pięknie, głośno, jak Marysia z Przepony przeczytała, elegancko to wszystko wybrzmiało. Objawienie Jana 5,10. Babcia Ola, trochę cicho, więc ja powtórzę, dobrze? Jeszcze raz. Księga Objawienia, rozdział 5 i werset 10. I uczyniłeś z nich Bogu naszemu ród królewski, kapłanów, będą królować na ziemi. A inne tłumaczenie mówi, że to jest modlitwa tych ludzi, to oni mówią. I uczyniłeś Bogu z nas. Że to oni mówią, i uczyniłeś z nas ród królewski, kapłaństwo święte i będziemy królować na ziemi. W ten sposób ta przypowieść staje się ważnym nauczaniem również dla ciebie i dla mnie. Ponieważ w kontekście Nowego Testamentu jesteś kapłanem Boga żywego. Kiedy sprawujesz miłe Bogu duchowe ofiary. Jest to Bogu posłuszeństwo, wypełnienie przykazań Jezusa Chrystusa, życie nimi. To jest posługa. Posługa kapłańska. Modlitwa za innych, modlitwa za narody, modlitwa o wypełnienie Bożej woli, modlitwa otaczająca miłością Kościół, ochroną. To jest coś innego jak posługa kapłańska. Dzielenie się z kimś Ewangelią, przybliżanie mu nauczania Pisma Świętego w jakiejkolwiek formie, czym jest innym jak nie nauką uczenia Pisma, przybliżania ludzi do Boga. Dobrze, więc teraz spójrzmy najpierw do pierwszego fragmentu, a więc Izajasza 5 rozdział, wersety od 1 do 7. Ponieważ czytaliśmy, nie będę czytał tego jeszcze raz, ale jest tam ten obraz, mniej więcej wygląda w taki sposób, że Bóg zasadził winnicę i ją wyposażył. Przekopał, usunął chwasty, zainstalował czy wybudował tam wieżę, prasę, ogrodził ją płotem i zasadził, co jest najważniejsze w winnicy przecież, szlachetne grona. Szczególny, wyjątkowy szczep winogron, grona, który miał przynieść szczególne owoce, szczególną jakość. I czytamy, zobaczcie, w wersecie czwartym, gdzie Bóg mówi, czy mogłem jeszcze coś uczynić, żeby z tej winnicy były dobre owoce. Mówi, no wszystko pomyślałem, wszystko to przygotowałem. I mówi, dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce. I pytanie jest, jak zrozumieć tę przypowieść. I oczywiście Bóg wykłada tę przypowieść trochę później, ale najpierw mówi, ponieważ wydała złe owoce, co zrobię? Rozbiorę jej płot. Wszystko to po prostu zniszczę, rozniosę i stanie się to pastwiskiem dla dzikich zwierząt. Porośnie cierniem i ostem. I potem w 7 wersecie mamy wykładnię. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, czyli lud Boży. Mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Ulubioną jego latoroślą. Tą szlachetną latoroślą, którą zasadził. Mężowie judzcy. Ludzie, którzy żyją w bliskiej, wiecie, w bliskiej, nie wiem, bliskości świątyni, nauczania. Powinni więc być tacy nasiąknięci Bogiem. I ich życie powinno być nasiąknięte Bogiem. A nie było. I widzimy opis życia tych ludzi. Czytaliśmy celowo wersety od 8 do 25, gdzie pada 6 razy biada. Biada za życie, które jest niezgodne, przeciwne duchowi Pisma Świętego, jest łamaniem Bożego prawa, Bożych przykazań, Bożego, nie wiem, Bożego przykazania miłości, troski. Po prostu przeczytamy sobie, możemy jeszcze raz, to jest zaprzeczenie tego, co powinno pojawić się w życiu człowieka żyjącego w bliskiej więzi z Bogiem. Bracie, siostro, jeżeli my żyjemy blisko z Bogiem i mówimy, że żyjemy blisko z Bogiem, a nasze życie jest zaprzeczeniem tego w słowach, które kierujemy do innych, w czynach naszych, to biada nam. Biada nam. Nie mówmy wtedy, Bóg jest miłością. Biada nam. Bo Bóg szczyci się i ma szczególne upodobanie w szlachetnej winorośli. I oczekiwał szczególnego owocu. Oczekuje. Oczekiwałem prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Ale po prostu bardzo mocny obraz. Dobrze. Idziemy dalej do psalmu 118. Więc mamy tutaj, w tej przypowieści widzimy, że jest ona skoncentrowana w Izajaszu na tym, jak żyje lud Boży. że ich życie jest zaprzeczeniem tego, o czym mówi Boże Słowo, takiego Bożego serca, jest zaprzeczeniem, jest koncentracja na ludzie Bożym, chociaż w przypowieści Jezusa, którą czytamy w Ewangelii Łukasza, jest raczej koncentracja na tych, którzy dzierżawią tą winnicę, a nie na samym ludzie Bożym, na dzierżawcach, a więc jest jednak koncentracja na tych, którzy w ocenie Jezusa przyłożyli rękę do tego, jaki jest lud Boży dzisiaj. Że są bez wiary na przykład, że nie żyją zgodnie ze Słowem Bożym. Jezus ma, idąc przez Izrael, od Galilei po Judeę, ma żal głównie do nich o to. Ale też dlatego, że oni sami tak żyli. Że oni sami w ten sposób żyli. I teraz pójdźmy do psalmu 118, a więc musimy się cofnąć w naszych Bibliach. Jest to psalm mesjański, przeczytajmy go. I też chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że on koncentruje się na osobie Mesjasza. My często we fragmentach Słowa Bożego szukamy czegoś, co by mówiło o nas lub było czymś do nas. Ale musimy ten fragment czytać z taką optyką na Jezusa. Na tego, który ma wykonać Boże dzieło. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Już wyczuwamy, że jest radosna atmosfera, wyczuwamy, że jest atmosfera pełna uwielbienia. Chwała Bogu, Bóg jest dobry, na wieki trwa łaska Jego. Ja już tutaj słyszę i widzę radość ludu, który w czasie Paschy po prostu świętuje dobroć Boga i wierność. Niech powie Izrael, czyli tenor zwraca się do ludu. Niech powie Izrael, tak, łaska Jego trwa na wieki. I sobie wyobrażam, że lud odpowiada, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Arona, czyli zwraca się do kapłanów. Tak, łaska Jego trwa na wieki. I oni wszyscy odpowiadają, tak, łaska Jego trwa na wieki. Jest taka interakcja. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, a tu już jest, wiecie, to już musisz osądzić, ocenić, czy jesteś tym, który żyje w bojaźni pańskiej. Tak, łaska Jego trwa na wieki. I zastanawiam się, ilu odpowiedziało wtedy. Ale myślę, że ludzie, którzy tak naprawdę chodzili z Bogiem, bez, wiecie, jakiejś takiej wyniosłości ani pychy, zawołali z serca, tak, łaska Jego trwa na wieki. I potem jest dalej psalm. Z ucisku wzywałem Pana. Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną. I tu już chciałbym, żebyśmy nie myśleli o sobie w kontekście tego psalmu, tylko właśnie o Jezusie. Ponieważ ten psalm dzieli się tym, co Jezus miał w sercu, gdy wchodził do Jerozolimy, gdy szedł do niej, gdy uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, wszyscy, słuchajcie, odpowiedzialni za nauczanie w Izraelu, mimo oczywistych dowodów, kim Jezus jest, odrzucili Go i postanowili Go zabić i robili wszystko, by to się stało. I teraz widzimy serce Jezusa, myśli Jezusa, to, co w Nim było. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Zaraz mam przed oczyma tę historię, słuchajcie, w rodzinnym mieście Jezusa. Jak pochwycono Go na górę, by zrzucić Go z tej góry. Wchodziłem pod tą górę, jeżeli to jest ta góra, bo w Izraelu nigdy nie wiadomo. Wchodziłem pod tą górę. Dobrze, że ona jest taka długa. Tak właśnie sobie wyobrażałem wtedy, że gdzieś mimo wszystko ten gniew opadał z metra na metr, gdy oni się męczyli, ciągnąc Jezusa na górę. Ale mówię wam, skarpa w dół jest straszna. Po prostu jak patrzysz tam potem w dół, bo masz cały widok tej doliny Jezreel z tego wzniesienia. Jak okiem sięgnąć i z tej góry, jeżeli chcieli zrzucić Jezusa. I czytamy, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Czytamy, że przeszedł mimo. przyszedł mimo pośród tymi ludźmi, którzy byli jakimiś jego sąsiadami, oni go znali, bo on mówi, że mówił przecież do nich, że on jest tym, którego Bóg wybrał. Nie jest już teraz dla nich tylko tym Jeszuo, nie jest dla nich tym Jeszuo, który wychowywał się w ich mieście, po prostu jest kimś więcej i muszą to dostrzec. Dalej, jakby patrzmy pod kątem tego, co Jezus przeżywa. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Czemu psalmista to mówi? Bo odczuwa lęk i pociesza się. Pan jest ze mną. Cóż może uczynić mi człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój, ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach, lepiej ufać Panu niż polegać na możnych. Bo tak bardzo się zawiódł na ludziach Jezus. Słuchajcie, ile razy my zawiedliśmy się, no zróbmy to taką przeniesienie. I czasami odwracamy się od Boga. Jak bardzo Jezus był rozczarowany ludźmi, jak ludzie Go zawiedli, a zobaczcie, gdzie są skierowane Jego oczy? Na Ojca. Lepiej ufać Panu. Lepiej ufać Panu. Niż polegać na ludziach. Dalej, zobaczcie, 10, 11, 12 werset. Wszystkie narody otoczyły mnie. Jaką presję Jezus odczuwał ze strony właściwie, można powiedzieć, nie wszystkich swoich rodaków z różnych narodów, ale też przecież ze strony Rzymu. Bo jest powiedziane, że wydano go poganom i oni ukrzyżowali Jezusa. Wszystkie narody otoczyły mnie. Jaka presja, jaki strach. Pomyśl sobie o tym, co Jezus dla ciebie wycierpiał. U nas jest, lecz wytępiłem je w imię Pana. Nie pasowało mi to, słuchajcie, do natury Jezusa, który modli się na krzyżu o przebaczenie dla swoich wrogów. Sięgnąłem do różnych tłumaczeń. No na przykład w tłumaczeniu Piotra Zaręby jest, lecz odparłem je w imię Pana. Odparłem je. Te narody w imię Pana. Bo Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło ze wszystkich narodów. Potem osaczyły mnie, czyli że nie ma już wyjścia, lecz odparłem je w imię Pana. Opadły mnie jak pszczoły. Wiecie, byłem małym chłopcem, pojechaliśmy na wczasy z rodzicami, a z moim kuzynem poszliśmy w las. I nie wiem, jak to się stało, że w tym ogromnym lesie trafiliśmy akurat nie na pszczoły, bo nie wiem, czy to były pszczoły, czy to były osy, ale jak to wyleciało, słuchajcie, z tego pnia, to my po prostu uciekaliśmy, gdzie się tylko dało. Opadły mi jak pszczoły, lecz zgasły jak ogień ścierni. Czyli Jezus poczuł, wiecie, tą chęć zagłady ze strony tych ludzi, ale ten gniew, można powiedzieć, i ten wpływ na Niego tak szybko przepadł, jak to, jak się spalają szybko ciernie. Ten ogień jest nagły i szybko gaśnie. A dalej zobaczcie. Potrącili mnie. Uderzyli, bym upadł. Ale Pan mnie wspomógł. I patrzę, wiecie, na Jezusa, który idzie na Golgotę. Ale Pan mnie wspomógł. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. I potem jakby zmienia się, słuchajcie, zmienia się klimat. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Twoje. Wyobraźcie sobie, Jeżeli ci ludzie, którzy już planowali śmierć Jezusa, znali ten psalm, to oni wiedzieli, czemu Jezus cytuje te wersety z 22 i 23 werset z tego psalmu. On mówi, chociaż podjęliście już plan co do mojej śmierci, to nie jesteście w stanie mnie zgładzić. Nie umrę, będę żył. Wiemy, że Jezus umarł na krzyżu, ale po trzech dniach zmartwychwstał. Nie umrę, będę żył. Prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Pomyśl sobie, dlaczego to jest ważne, że to nie jest psalm o Tobie, tylko o Jezusie. Bo ten Syn Boży, który przez to wszystko przeszedł, On Cię dzisiaj prowadzi. On Cię dzisiaj ochrania. On jest z Tobą w Twoich doświadczeniach. On jest w Twoich rozczarowaniach. On jest w Twoim cierpieniu. I przejdźmy dalej do 21 wersetu, bo dużo by opowiadać. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Czyli pomimo tego, że ludzie podjęli plan i powiedzieli, tak się nie stanie, Jezus mówi, tak się stanie, bo to jest wolą Bożą. Człowiek może sobie planować, ale to, co jest wolą Bożą, się wypełnia. Bóg panuje nad historią, Bóg panuje nad naszym życiem, Bóg. I te wszystkie silne narody mogą podjąć, nie wiem, zaprzysiężenie, nie wiem, jeden cel sobie ustawić, a i tak jest powiedziane, budowniczowie odrzucili kamień, ale Bóg uczynił go kamieniem węgielnym, najważniejszym kamieniem tej budowli, na którym ona się opiera, który jest punktem odniesienia, ktoś kiedyś powiedział, dla wszystkich kątów, ścian i tak dalej, tak? Oto dzień, który uczynił Pan, weselmy i radujmy się. A więc Boża wola się wypełni. Knujecie zło przeciwko mnie? Boża wola się wypełni. I jeszcze jedno miejsce, Izajasza 8 rozdział, a potem przejdziemy do naszej przypowieści. Zobaczcie, to jest cały czas tylko kontekst, wersety, które Jezus cytuje w tej przypowieści. Izajasza 8 rozdział od wersetu 11. Jezus cytuje werset 14. Będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się i będą usidleni i schwytani. Ale pytanie jest, kto taki? Ci, którzy nie traktują Boga jako świętego, nie mają bojaźni przed Nim, werset 13, zobaczcie, ani nie takiego zdrowego lęku, czyli Boże, Ty jesteś święty, Ty widzisz mnie, to jest wszystko Twoje, ja chcę żyć z tą świadomością, że Ty patrzysz na mnie każdego dnia, chcę żyć, by podobać się Tobie. I zwróćcie uwagę, że jest tam powiedziane, że ci, którzy tego nie uczynią, dalej jeszcze spójrzmy proszę do wersetu 20, Izajasza 8:20, tam jest powiedziane, że jeżeli nie uczynią, nie zwrócą uwagi na zakon i na objawienie, nie będą w nim szukać Bożego prowadzenia, to właśnie Bóg jest tym, który ich zmiażdży. A kiedy oni się na Niego przewrócą, roztrzaskają się. O Boga. O Boga. To nam mówi, potem zobaczymy to w tej przypowieści bardzo wyraźnie, że jeżeli jesteśmy ludem Bożym i zaczynamy lekceważyć Słowo Boże, to Bóg jest tym, który będzie nas sądził. Ten, który nam się objawił, ten, który, wiecie, mówił do nas. Bóg jest tym, który będzie nas sądził, a my wiemy, że On będzie nas sądził przez osobę Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli będziemy ludem, który będzie żył w takiej, wiecie, czci i bojaźni przed Bogiem, żyjąc dla Niego, werset 16, zapieczętuje świadectwo i naukę w moich uczniach. zapieczętuję, czyli zabezpieczę was, abyście nigdy tego nie stracili. Abyście nigdy tego nie stracili. Werset 18. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan, jesteśmy znakami i przepowiedniami w Izraelu. Oto Pan zastępów, który mieszka w górze Syjon. Do tego miejsca. I teraz, słuchajcie, idziemy do naszej przypowieści. Łukasza 20 rozdział. Już wiemy te wszystkie cytaty. Wiemy, że Jezus rozmawia z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, z przywódcami. I dlatego właśnie nie tyle mówi o samej winnicy, co o dzierżawcach. Zmienia trochę tę przypowieść, modeluje ją. I zobaczmy, jeszcze raz czytamy. Począł mówić do ludu to podobieństwo, czyli mówi do ludu. Nie tylko do uczonych w piśmie i arcykapłanów, ale mówi do ludu. Ale blisko stoją uczeni w piśmie i arcykapłani będą reagowali żywo na tę przypowieść. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy, ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę, lecz oni i tego obili, znieważyli i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał, a oni także i jego poranili i wyrzucili precz. Rzekł wtedy właściciel winnicy, co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego, może go uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Myślę, że Jezus czeka tutaj. Co uczyni? Zapada cisza. Ja myślę, że ludzie dają odpowiedzi. Myślę, to tak jak to. Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli. Przenigdy. Jezus daje odpowiedź, a jaka jest reakcja? Słuchający go i ludzi, i uczonych w piśmie, i arcykapłanów. Nie, Bóg by tego nie zrobił. On zaś spojrzawszy na nich, i myślę, że to było naprawdę głębokie spojrzenie, tak wiecie, spojrzał na nich, myślę, że i była w tym i miłość, i troska, ale też prawda. Cóż więc znaczy to, co napisano? I odnosi się właśnie do Psalmu 118. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł, Izajasz 8 rozdział, na ten kamień roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Jezus mówi, to po co Bóg to kiedyś powiedział? Po co to zostało kiedyś powiedziane? Jako przestroga, jako zachęta, by wrócić do Boga, jako zachęta do tego, by wrócić do Jego Pisma, by prawdziwie się upokorzyć, opamiętać i nawrócić, by kierować się tym Słowem. Bo niestety w Izraelu, w czasach Jezusa i naród, i uczeni, i arcykapłani, pomimo wypowiadania tych słów, żyli inaczej. I nie byli ani światłością, ani solą, do czego byli wezwani, jako naród Boży. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. Przychodzą mi na myśl te słowa z listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł mówi, że jeżeli ty jesteś wszczepionym w drzewo oliwne, nie noś się wyżej ponad pierwotne gałęzie i ponad drzewo. Bo jeżeli Bóg nie oszczędził tych prawdziwych gałęzi, to czy myślisz, że oszczędzi ciebie? I oczywiście my wiemy, że Słowo Boże nas naucza na temat, wiecie, wierności, łaski i tak dalej, ale w tej przypowieści jest powiedziane, że Bóg, czyniąc pewne dzieło, oczekuje owoców. I naprawdę wszystko uczynił, byśmy te owoce przynosili. Widzimy tutaj odpowiedzialność przywódców, nauczycieli, liderów, ale również widzimy odpowiedzialność każdego pojedynczego człowieka. Przypominają mi się słowa, gdzie Jezus mówi o tym, że skoro słyszycie nauczanie, należało postępować tak jak zgodnie z tym, czego was uczą, ale nie postępować tak, jak oni żyją. Mówił to do ludu. Posłuchajcie, ta przypowieść mówi nam o tym, że pewnego dnia Bóg będzie sądził również swój lud. Te słowa się wypełniły, ponieważ Rzymianie otoczyli Jerozolimę. Jerozolima została zburzona, świątynia została zburzona i kult ustał. Kapłani już nie składali ofiar. Bóg nie rzuca słów na wiatr, ale wcześniej przygotował rozwiązanie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Słyszymy teraz to w rozważaniach, które Piotr prowadzi w liście do Hebrajczyków. Tylko posłuchajcie, jesteśmy zaproszeni i wezwani, aby żyć w czci dla Pana, szukać Jego woli, żyć zgodnie z Jego sercem. Nie myślmy sobie, że po prostu kto będzie mnie rozliczał. Pewnego dnia Bóg osądzi świat przez swojego Syna i On jest tym kamieniem, na którym opiera się cała budowla i musimy się skupić wokół Niego. Budować razem z Nim. Być ludźmi Jego sposobu myślenia, wypowiadania się i działania. Bóg raz zburzył swoją świątynię i uprowadził swój naród. Również ta Heroda została zburzona. Ale Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój i bramy piekielnego nie przemogą. Ja wyczuwam taką bojaźń, szacunek do Słowa Bożego, do Jezusa, jako tego, który jest w samym centrum. On jest tym, który odniósł i odnosi zwycięstwo. Jesteśmy zaproszeni, byśmy budowali z Nim. Byśmy budowali z Nim. Jak Go reprezentuje? Była przypowieść o talentach czytana w niedzielę. O talentach. Pół kilo srebra każdy otrzymał ze sług. To nie była wcale taka duża, no chociaż też nie mała wartość, no ale pół kilo srebra, nie wiem ile to może kosztować. I tam jest powiedziane do tego jednego ze sług, wiecie, to mnie dotyka. Próbował powiedzieć, że nie mógł z tym nic zrobić. Zakopał gdzieś. Trzymał w ukryciu, nie wiem. A Bóg mówi, mogłeś to oddać bankierom. Czemu? To oznacza, że zawsze można pomnożyć to, co otrzymaliśmy od Boga. I Bóg będzie tego od nas oczekiwał. Wiecie, jakie mamy serce dla Bożych spraw, dla Bożego dzieła. Już raz prorok mówił, ja zawsze to z lękiem powtarzam, to nie chodzi o jakieś wytykanie nam, czegokolwiek. Nie, tylko pamiętacie, było w historii Izraela tak, że on powiedział, Bóg posłał proroka i mówi, już zatroszczyliście się o siebie. Wiecie, mieszkacie w pięknych domach, żyjecie godnym życiem, wasze winnice są piękne, a moje dzieło leży zaniedbane. No obyśmy nigdy nie doszli do takiego miejsca. Myślę, że Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy mieszkali dobrze i w ogóle. Ale oby nasze serce nie odwróciło się od Bożego dzieła, Bożych spraw. To jest takie ważne. Bo Bóg oczekuje owoców. Bóg oczekuje owoców od swojego ludu. Tego przemienionego życia w tej ziemi. Ja w tej chwili odczuwam głównie taką bojaźń. Że dzieło Pańskie jest bardzo ważne, jest kluczowe. My jesteśmy współodpowiedzialni za nie. Amen.